Wydawnictwo Pauza przedstawia Hanna Nordenhook, Wonderland. Czyta Marcin Stec. Ze szwedzkiego przełożyła Justyna Czechowska. Sky. Stała na skraju lasu przy rowie, jak jakieś zwierzę albo stworzonko, które ktoś wygonił z norki. Wciąż miała na sobie poncho, choć podarty materiał nie nadawał się jako ochrona przed krótkimi, gwałtownymi ulewami września. Twarz była ciemna od brudu, a poncho, kiedyś w bladoniebieskim kolorze, poplamione, zyskało kamuflaż z brunatnej leśnej gliny. W mroku otoczenie zrobiło się bezkształtne i szare. Jedynie fosforyzujące białe linie pośrodku szosy odznaczały się w ciemności i jeszcze okno świecące w budynku recepcji, za pustym parkingiem kempingu po drugiej stronie, migające błękitne światło jak od telewizora. Poza tym żadnych oznak ruchu w pomieszczeniu. Gdyby ktoś stanął przy oknie i w ziarnistym świetle wieczoru spojrzał na drogę w stronę linii drzew wzdłuż rowu, i tak nie mógłby jej odróżnić wśród wysokich pni. Nad wierzchołkami świerków pochmurne niebo. Żadnego księżyca. W głębi pola tuchy skaczące między drzewami i odległy szum rzeki. Pod ponczem trzymała swoje rzeczy w jasnoróżowym, dziecięcym plecaczku z wytartym nadrukiem jednorożca. Na nogach miała tenisówki w szachownicę, bez sznurówek. Przez chwilę z dystansu obserwowała parking. Potem nadeszła noc. Odgłos gałęzi i igieł ocierających się o materiał poncza, kiedy odwróciła się i weszła w ciemność. Jeszcze kilka dni, zanim zobaczy chłopca. Później w nocy jadła. Siedziała w legowisku, które zrobiła z gałęzi i kamieni na występie skalnym, żeby nie dostały się tam żmije i inne leśne stworzonka. Wyjęła z plecaka ostatniego batonika Twix i łapczywie go pożarła. Noc była bezbarwna, a może w odcieniu błota. Wokół legowiska unosiła się ostra woń odchodów albo jakiejś zdobyczy gnijącej w norach, wykopanych przez zwierzęta pod olbrzymimi korzeniami drzew. Po jedzeniu ułożyła się w swoim gniazdku. W ciemności ponad nią odbijały się nawoływania sów. Obudziła się w pełnym świetle, umazana nocną ziemią. Zacznie z niej odpadać wielkimi, wyschniętymi w cieple dnia płatami, gdy ona będzie szła slalomem w stronę polany, aż między drzewami ujrzy oświetloną rzekę. Szum wody stanie się nagi i bliski. Zagłuszy inne dźwięki lasu. Ostrożnie, żeby się nie przewrócić, podeszła do brzegu rzeki po śliskich kamieniach, stercie żwiru i połamanych gałęziach wyrzuconych przez prąd. Nad wodą ściągnęła poncho i odłożyła plecak. Uklękła i się nachyliła, żeby nabrać w dłonie wody i się napić. Teraz błękitne niebo. Z sosny po drugiej stronie poderwał się jastrząb. Zrobił kilka okrążeń nad rzeką, po czym zanurkował w wierzchołki drzew i zniknął. Słoneczne zajączki na wierzchu dłoni. Ćmiące spirale głodu przewiercające się przez tkanki i chrząstki w ciele. Nad szmerem wody ogrom leśnej ciszy. Leżała pod świerkiem nad rzeką. Tak mijał dzień. Jadła jagody z krzaczków. Były podgniłe, chociaż w powietrzu nadal czuło się lato. Gdy znów się napiła, woda zmyła z jej rąk jagodowe plamy. O zmierzchu wróciła do szosy. Koralowe światło przesuwało się po asfalcie, a potem przeczołgało się po parkingu i między kilkoma domkami kempingowymi rozmieszczonymi w głębi parceli. Biała furgonetka właściciela, niedbale porzucona przy budynku recepcji, wyglądała przez parę minut jakby świeciła. Fluorescencyjny pojazd w nasilającej się ciemności. Wreszcie wszystko przykryła noc. Chmury się rozwiały, niebo usiane gwiazdami. Zimny blask księżyca sprawiał, że cienie między budynkami wyglądały jak ostre pazury. Za opuszczoną roletą w tym samym oknie co wcześniej migał telewizor. Gdzieś daleko pukanie dzięcioła. Zatrzymała się na granicy drzew. Poza furgonetką kemping był wciąż pusty. Potem przekroczyła rów i wyszła na asfalt. Buty w szachownicę nabrały wilgoci od lasu. Klapały, gdy szła po parkingu w kierunku recepcji i rzędu pojemników na śmieci, ustawionych przy ścianie za furgonetką. Okna domków były czarne. Teraz szmer telewizora za migoczącą na niebiesko firanką dochodził już z całkiem bliska. Pracowała cicho, w strudze księżycowego blasku, uważając, żeby podczas otwierania nie uderzyć pokrywami śmietników o ścianę domku. Poprzedniego wieczoru przez chwilę widziała, jak po parceli krąży pies, ale teraz go nie było. Wyglądał niemrawo, staro. Może był głuchy, bo nikt w domu nie usłyszał cichego skrobania, gdy ostrożnie grzebała w pojemnikach. Kiedy już wyłowiła to, czego potrzebowała, odrzuciła ponczo i zdjęła plecak. Powoli przeciągnęła zamek i schowała zdobycz. Poczuła woń smażenia napływającą z domu. Nie było słychać właściwie żadnych dźwięków, poza wibrowaniem aluminiowych dzwonków na werandzie przy wejściu. Lecz gdy zarzuciła plecak, coś nagle ją zaatakowało. Zwierzę, które musiało czaić się w ciemności za śmietnikami. Zdążyło ją podrapać i ugryźć w rękę, zanim je z siebie zrzuciła. Gdy umykało po parkingu w blasku księżyca, po sierści rozpoznała Szopa. Był wychudzony. Wyglądał dziwacznie, tak jakby chory, a brzęk zatrzaśniętych podczas ataku pokryw wywołał w domu poruszenie. Zapaliły się lampy, pies zaczął szczekać, szybko wycofała się przez parking, unikając prostokątów światła z okien na popękanym asfalcie, aż przedostała się przez szosę i rów, a las ponownie zamknął się wokół niej. Przez kolejne dni oczekiwała w legowisku na gorączkę, ale ta nie nadeszła, a zadrapania na dłoni szybko się goiły. Jadła po trochu ze zdobyczy. Kilka zawilgoconych frytek, brzegi chleba z masłem orzechowym i przejrzałe jagody, które przepłukała resztką Pepsi. Przez kilka dni nie wracała na kemping. Poranki z piętrzącymi się chmurami jak porwana wata na błękicie. W nocy ciemność mazała jej twarz jak błotem, a przez zimno pojawiło się w półśnie wspomnienie miasta, chaotycznych obozowisk i opuszczonych parceli z płonącymi beczkami. Deszcze iskier wznoszące się do nieba z zardzewiałych beczek i sadza czerniąca nozdrza, gdy leżała wciśnięta między ciała pozostałych. Odległe miejskie odgłosy syren i samochodów. Sen, stający się tak ciężki od skostnienia spowodowanego nocnym zimnem, kiedy ten, co w ostatnim obozowisku spał obok i mówił o sobie Rej, wdrapywał się na nią przez kilka poranków z rzędu. Ściągał z niej ocieplane spodnie i ślizgał się po jej nagich pośladkach, małym, twardym jak kamień członkiem, szepcząc przy tym: hej, Miss Fatty Piggy, nadchodzi tatuś. A potem wchodził do środka. W oddali kula słońca wspięła się ponad drapacze chmur. Rozpaliła wielkie szklane ściany. Ona musiała więc mrużyć oczy w stronę płonących olbrzymów, żeby nie oślepnąć, kiedy on w niej majstrował. Klocowate, smutne stworzenia wznoszące się ku porannemu niebu. Kilka dni później mężczyzna zniknął z obozu. Zostawił przeciwdeszczowe poncho, które choć wydawało się sztywne i przemoczone, dało się zwinąć i wcisnąć do plecaczka z jednorożcem, gdy miała wyruszyć w drogę. Czekała na gorączkę. Spała w legowisku, ale po kilku dniach głód przepędził ją znów na kemping. Chłopiec przyjechał w czerwonym Audi. Teraz uwiła gniazdko bliżej szosy, na innej półce skalnej, czy raczej na głazie, wyżej, na polanie, pod martwym świerkiem. Jeśli, leżąc na głazie, podniosła się na łokciach, mogła dojrzeć kemping. Od czasu do czasu rozbrzmiewało słabe szczekanie psa. Słońce rozgrzewało asfalt. Woń spalonej smoły i trujących oparów wdzierała się między drzewa. Audi przyjechało późnym popołudniem. Nad kempingiem pomarańczowe światło, prawie wieczór. W chwili, gdy usłyszała, jak koła skręcają na żwirowy parking, podniosła się z legowiska i znów poszła na skraj lasu. Najpierw z samochodu wysiadła kobieta, następnie wysiadł mężczyzna. Ten otworzył drzwi chłopcu, który został na tylnym siedzeniu, kiedy oni poszli do recepcji. Pochylony nad telefonem, zdaje się, że grał. Miał jasną twarz, prawie przezroczystą. Włosy mysie, krótkie, nieco krzywo obcięte. Spod sportowych szortów wystawały duże kolana, jak u cielaka. Pochylony kark, wątłe ciało wygięte nad ekranem niczym serowa chrupka. Palec poruszał się niezwykle szybko, tam i z powrotem. To pewnie jakaś gra wojenna. Lecz mina chłopca pozostawała niewzruszona. Żadnych gestów zwycięstwa, ani zawiedzionych westchnień, tylko surowa koncentracja. natychmiast wrócił do niej obraz dziewczynki z poprzedniego miejsca. Koński ogon upięty przez starszą siostrę za pomocą tęczowych gumek, podczas gdy młodsza jadła śniadanie nad grą w tort na iPadzie. To jak cienki palec z wysiłkiem przenosił po ekranie posypkę, jagody i świeczki na obfite śmietanowe twory, po czym szła do szkoły ulicą wśród willi, z plecakiem z jednorożcem na plecach i rozkołysanym końskim ogonem. Wspomnienie dopadło ją i zaskoczyło. Szybko je przegoniła. Jakiś ptak zaskrzeczał donośnie. Wtedy chłopiec się wzdrygnął. Opuścił telefon na kolana i podniósł wzrok. Niespokojną twarz zwrócił w stronę lasu, gdzie stała, ale jej nie zobaczył. Z daleka oczy zdawały się jasne, ale nie dało się tego zdecydowanie określić. Naciągnęła kaptur, rozejrzała się po lesie i po parkingu wokół samochodu, jakby bała się, że coś się na niego zakradnie, ale przerwały jej otwierane na werandzie drzwi. Wyszli kobieta i mężczyzna, a za nimi właściciel i jego żona. Donośne, ożywione głosy, gdy szli w kierunku domków. Kobieta kiwnęła na chłopca, a ten wysiadł z samochodu. Nie miał skarpetek w tenisówkach. Łydki cienkie jak patyki, białe, możliwe, że piegowate. Stała w bezruchu na skraju lasu, wysilała się jak mogła, żeby zapamiętać każdy szczegół. Ciemniejsze partie na wytartych łokciach bluzy, białe paproszki z tyłu czarnych szortów, może resztki popcornu z podróży. Włosy ciut przyklepane z jednej strony. Pewnie spał. Gdyby stała bliżej, mogłaby dojrzeć czerwone smugi na chłopięcej skórze, jeśli sen był głęboki, a on leżał przyciśnięty do czegoś, pasów, siedzenia albo szyby. Spocony i duszny sen, jak sen dziecka. Obserwowała blade nogi, gdy z ociąganiem szedł w stronę kobiety i pozostałych. Właścicielka otwierała drzwi domku. Paplała bez przerwy, z pewnością rada, że ma gości tak późno w sezonie. Jej zadowolona twarz błyszczała w pomarańczowym świetle w drodze powrotnej do budynku recepcji. Drzwi domku zamknęły się za chłopcem i tak zniknął. Przez chwilę stała pod drzewami przy rowie. Gdy się ściemniło, wróciła do legowiska. Spadł krótki deszcz. Zanim rozpoczęła przygotowania, przez dwa dni obserwowała chłopca. Siedziała kawałek od brzegu lasu, żeby jej nie widzieli. Za dnia już nie wracała do legowiska. Rozłożyła kaptur poncza, twarz miała wysmarowaną błotem, czekała. W oba wieczory kobieta i mężczyzna grillowali przed domkiem. Dym unosił się niespokojnymi spiralami w stronę różowego nieba. Pachniało kotletami i pikantnymi kiełbaskami. Zamknięty za drzewami wejściowymi do recepcji pies warczał z głodu. Z radia ustawionego na schodkach domku puszczali stare hity z lat 90. Kobieta śmiała się i odrzucała głowę w tył. Miała na nosie jasne okulary przeciwsłoneczne, na obfitym biuście bluzkę w zielone kwiaty. To ona pilnowała grilla, często się uśmiechała. Zęby wyglądały na zadbane i wybielone. Świeciły na tle jej opalonej twarzy. Mężczyzna zdawał się trudniejszy, mina chłodna. Siedział z boku na rozkładanym krzesełku. Skrolował w telefonie albo majstrował przy radiu, gdy zniknął zasięg. Rozpoznała w nim ponurą minę chłopca. Od czasu do czasu grał z chłopcem w krykieta na trawniku za domkiem. W górze jaskółki przecinały powietrze. W oba dni mężczyzna wypożyczał w recepcji wędki. Siadał do samochodu i znikał na kilka godzin. Raz zabrał z sobą chłopca. Pokrzepiające, że podczas ich nieobecności kobieta siadywała na schodkach i prowadziła długie rozmowy przez telefon. To oznaczało, że jeszcze nie zamierzają stąd wyjeżdżać. Tylko wtedy kobieta paliła. Zdążyła wypalić z 10 papierosów podczas nieobecności mężczyzny i chłopca, a gdy usłyszała odgłos silnika na zakręcie, jak na sygnał weszła do środka. Chwilę później znów się pojawiła, żując gumę i wsmarowywała coś w dłonie, mydło albo krem. Kiedy Audi wjeżdżało na parking, poprawiła włosy. Rybę upiekli na grillu na lunch. Poza tym chłopiec siedział zazwyczaj w domku albo na schodkach. Cały czas miał z sobą telefon. Kobieta i mężczyzna rzadko mu przerywali. Czasem kobieta wołała coś ze środka, a chłopiec odpowiadał jej jasnym głosem, nie podnosząc wzroku znad gry. Łuk dziecięcego czoła błyszczał od tłustego kremu, który kobieta wklepała w niego, gdy słońce zbyt mocno świeciło. Ciągle zakładała mu czapkę z daszkiem, którą on odkładał na schodek, bo przeszkadzała mu w grze. Właścicielka wyszła z upieczoną tartą, z malinami albo dynią, albo też jednym i drugim. Psa przywiązała smyczą do werandy. Szarpał się i wył, a jego pani rozmawiała z kobietą zaraz po tym, jak przekazała jej ciasto. Później wróciła do budynku recepcji. Karoseria Audi błyszczała w popołudniowym słońcu. Unosił się nad nią lekko wyczuwalny zapach benzyny. Chłopiec być może jadł kawałek tarty za zamkniętymi drzwiami domu. Wieczorem, przez jakąś godzinę, świeciło się w oknach domku. Potem zgaszono lampy i nastała noc i odezwały się odgłosy lasu. Trzeciego dnia o świcie, kiedy kemping wciąż był cichy i bez ruchu, wstała ze swojego miejsca nad rowem i zeszła do polany w stronę rzeki. Światło było ziarniste, temperatura niska. Przy sośnie, gdzie kilka dni wcześniej się umościła, zdjęła teraz ponczo i wyciągnęła rzeczy z plecaka. Dokładnie je obejrzała, zastanawiając się, czy wciąż się nadają. Szczotka i na wpół opróżniona buteleczka szamponu, owinięte w folię czyste ubranie, frotowy ręcznik w paski, czerwone spinki i gumki do włosów, nożyczki do paznokci, pęknięte lusterko w obudowie z masy perłowej. Wyjęła z worka czyste ubranie i je sprawdziła. Żółty pulower i dżinsowe ogrodniczki. Stare zostawi, może w legowisku, jak wylinkę. Gdy się rozbierała, uderzył ją w nozdrza smród niemytego ciała i skrzepłej krwi miesięcznej. Od zimna dostała gęsiej skórki. Szampon włożyła do folii po ubraniach i zawinęła ją wokół nadgarstka. Potem zeszła na brzeg rzeki. Wyglądało na to, że prąd jest wartki, ale znalazła miejsce, gdzie mogła zejść bez ryzyka poślizgnięcia się, starała się nie patrzeć na duże piersi z widocznymi żyłami. Nabierała lodowatej wody i zaczęła moczyć ciało wszędzie tam, gdzie dawała radę. Zrobiła kilka kroków w nurcie. Początkowo wstrząsał ją ból przy każdym kontakcie z chłodem wody. Musiała się wysilić podczas schylania i zamoczenia długich, tłustych włosów, którymi potem przez chwilę kołysała w rzece. Wciąż schylona, wyciągnęła z folii buteleczkę i wycisnęła odrobinę zawartości. Wcierała szampon metodycznymi ruchami, aż powstała spora piana. Nie spłukała jej, tylko skręciła włosy w kok na czubku głowy, a resztą wymyła całe ciało. Ogromne piersi zwisały i klapały o brzuch, dokładnie szorowała każdy zakamarek krzaczastego trójkąta. Z pomiędzy tęgich ud wydostał się zapach szlamu. Następnie się opłukała. Włosy były już bardzo długie. Wyglądały jak wodorosty, gdy wodziła nimi w tę i we w tę po rwącej rzece, żeby spłukać resztkę piany. Później, stojąc dalej od brzegu, wycisnęła je. Było zimno, wręcz nie do wytrzymania. Mały ręcznik szybko przemógł. Gdy już osuszyła ciało na tyle, by nie zamoczyć ubrania, podeszła do sosny i z kieszonki plecaka z jednorożcem wyjęła golarkę. Ostrze skrobało o skórę. Usuwała jasnobrązowe włoski pod pachami i na cipce, odgłos taki, jak przy struganiu stateczka z kory. Gdy już to zrobiła, strzepnęła z siebie resztki włosków i rozłożyła ubranie. Najpierw wciągnęła na siebie majtki we wzorek w truskawki, następnie resztę. Siedząc na kamieniu, obcięła paznokcie u rąk i u stóp. Wcześniej zdjęła stare tenisówki i na bosaka poszła wypłukać je w strumieniu. Plamy nie zejdą, ale lepsze to niż nic. Odstawiła buty na słońce, które właśnie wyszło, żeby podeschły przez jakąś godzinę. Gdy je włożyła, były nadal mokre, ale nie śmiała dłużej czekać. Być może chłopiec jadł już śniadanie. Być może kobieta i mężczyzna postanowili odjechać w Audi i cała trójka była już daleko stąd. Wzięła plecak, brudne ubranie zawinęła w ponczo, po czym wróciła przez las do legowiska. Zanim po raz ostatni je opuściła, wyjęła z plecaka lusterko w ramce z masy perłowej, szczotkę do włosów i nożyczki. Przeczesała jeszcze wilgotne włosy. Trochę to trwało. Kołtuny, z którymi nic nie dało się zrobić, po prostu obcięła. Podobnie grzywkę, którą nie przejmowała się przez ostatnie miesiące. Znów rozczesała włosy, zaplotła warkocze, zawiązała na nich gumki, a przy skroniach wpięła czerwone spinki. Obcięte kosmyki wyglądały na żółtej warstwie igieł na ziemi jak tasiemce. Na koniec przejrzała się w lusterku. Zrobiła to pospiesznie, tylko po to, żeby zobaczyć, czy nie jest brudna. Palcem starła osad z przednich zębów. Nie spotkała swojego wzroku w pękniętej szybce. Gdy zeszła do granicy drzew, Audi stało już na parkingu z otwartym bagażnikiem. Natychmiast przetoczyła się przez nią fala niepokoju, jak lawa. Było słychać brzęk sprzętów kuchennych, talerzy i blach. Drzwi recepcji zostawili otwarte. Wiatr porywał zapach kawy. Chłopiec został na parkingu sam. Niezdarnie dryblował piłką. Zaskoczyło ją, że był bez telefonu. Patrzyła na jego nieskoordynowane ruchy, ten dziecięcy brak kontroli nad własnym ciałem. Miał na sobie miętowo-zielony dres, a pod mysią grzywką introwertyczny wyraz twarzy. Zarzuciła plecak z jednorożcem, który wcześniej trzymała w ręce, wreszcie wyszła na słońce na szosie. Na ten niespodziewany ruch chłopiec podniósł wzrok. Uniosła dłoń i pomachała. Następnie przeszła po asfalcie w stronę kempingu. Oczka na bladej twarzy pod mysią grzywką gapiły się na nią, gdy szła w jego stronę. W tenisówkach w szachownicę chlupało. Kobieta wyszła z budynku recepcji i gdy tylko ją zauważyła, przystanęła, uniosła dłoń do czoła, żeby osłonić wzrok od słońca, może już spakowała okulary przeciwsłoneczne albo zostawiła je w domku. Zatrzymała się jakieś 10 metrów od kobiety i chłopca. Dzień dobry pani, powiedziała. Potem była Skye.